audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejną środę stycznia. Jak zapowiadałam w poprzedniej audycji, nadal będziemy gdzieś tu w tematyce sercowo-naczyniowej. No i początek roku jest, w związku z tym znacie mnie i wiecie, że jakby ta profilaktyka taka, którą sami możecie zrobić bez naszego udziału, jest bardzo ważna. Zatem będziemy mówić o paleniu papierosów. Szkodliwość palenia tytoniu jest niepodważalna w tej chwili. To już są tak mocne podstawy, że tak naprawdę no nie ma argumentu na tak, że tak powiem. Bardzo dużo, niestety, Polaków nadal pali papierosy. To jest prawie 24% naszego społeczeństwa. Niestety po spadku to ta liczba delikatnie rośnie. I tutaj możemy sobie zdawać sprawę z tego, że jednak taka chęć dopasowania się może do jakiejś grupy społecznej i te uwarunkowania zachowania sugerują, że to palenie jest takie fajne i modne. I nieczęsto się zdarza, żebyśmy na początku, kiedy wkraczamy w ten nauk, myśleli, że tak trudno będzie z niego zrezygnować. Czyli 24% Polaków według GIS deklaruje, że codziennie pali papierosy. Statystyki te dotyczą osób powyżej 15 roku życia. W sumie około 30% Polaków pali sporadycznie, czyli mniej więcej 6% Polaków pali sporadycznie papierosy. Natomiast co wam mogę powiedzieć, jestem lekarzem, prowadzę tutaj audycję o zdrowiu, nigdy nie paliłam i nie zamierzam palić, to otóż okazuje się, że lekarze poszli po rozum do głowy, ponieważ wśród lekarzy odsetek jest zdecydowanie mniejszy, pali w tej chwili około 10% lekarzy. Czyli no pewnie gdzieś tam widzimy skutki tego palenia. No ale myślę, że tu nie ma jakby różnicy pomiędzy lekarzami a pozostałymi palaczami, bo jednak wśród lekarzy ten odsetek jeszcze 10 lat temu wynosił prawie też 24%, czyli jednak tyle lekarzy zdecydowało się na trwałe zerwać z tym nałogiem. Czy to jest dla was zachęta? Nie wiem. Natomiast zachętą absolutnie powinno być to, że rezygnujecie z jednego z najbardziej niebezpiecznych zachowań, jakie możecie w swoim życiu mieć. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 związków chemicznych. Ponad 40 z nich to są czynniki rakotwórcze, no i szereg środków toksycznych. Nie ustalono w przypadku papierosów żadnego bezpiecznego poziomu narażenia na dym, ani też nic nie wskazuje na to, aby jakiekolwiek badania mogły taki niski jakiś poziom powiedzieć, że jest bezpieczny. W 1993 roku środowiskowy dym tytoniowy, czyli taki domowy, został zaliczony do kategorii czynników rakotwórczych u ludzi w Europie i w Ameryce. W 2002 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji WHO uznała go oficjalnie za czynnik rakotwórczy i jakby to było przyczynkiem do tego, że na opakowaniach papierosów mogły się pojawić te wszystkie obrazki, napisy, które wydaje mi się, jak tak rozmawiam z palaczami, już w tej chwili palaczy w ogóle nie obchodzą. Póki miałam w swoim gabinecie takie czarne, spalone płuca z papierosem, to tak naprawdę niewielu z Was się przejmowało, ale odkąd w moim gabinecie wisi plakat pana Pongowskiego o paleniu papierosów, no to powiem, że ten odzew jest zdecydowanie większy. Jak wygląda plakat, to można sobie zobaczyć w internecie, wpisać sobie plakat palenie papierosów Pongowski. I rzeczywiście, czy jest ważne, żebyśmy takie akcje robili? Oczywiście, że jest ważne, ponieważ jest to modyfikowalny czynnik ryzyka wielu chorób. W 2000 roku rząd fiński, w 2001 niemiecki, a w 2009 roku Rada Unii Europejskiej zaliczyła dym tytoniowy do czynników rakotwórczych w miejscu pracy, czyli nie wolno palić w miejscu pracy. Palenie tytoniu jest niezwykle niebezpieczne dla kobiet ciężarnych. To jest oczywiście truizm, prawda? Dym tytoniowy z papierosa, który przenika przez łożysko, doprowadza do zahamowania rozwoju, niedotlenienia płodu, zaburzeń funkcji mózgu płodu i powstawania wad wrodzonych. Noworodki, których matki były narażone na kontakt z dymem tytoniowym w czasie ciąży, często mają niską masę urodzeniową, niedostateczny rozwój funkcji płuc, podatność zachorowań na ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, astmę, przewlekłe choroby ucha środkowego i zespół nagłego zgonu niemowlęcia. Jeśli będziesz osobą niepalącą, twoje dziecko rzadziej będzie chorować na infekcję układu oddechowego i stany zapalne uszu. Będzie efektywnie oddychało i jego ważne organy, przede wszystkim mózg, będą lepiej dotlenowani. Szybciej będzie przybierać na wadze i mniejsze jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości uzależni się od nikotyny. Zatem bierne palenie. Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu jest niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palacza. Zatem przebywanie w towarzystwie osoby palącej dla biernego palacza może być bardziej niebezpieczne niż dla samego palącego. Wdychanie dymu przez palaczy zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc, chorób serca, na przykład choroby niedokrwiennej serca. Czyli oczywiście czynniki ryzyka dla biernego palacza są dokładnie takie same jak dla osoby palącej. Dym taki zawiera wiele substancji alergizujących, drażnienie oczu, łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, uczulenia, no i w konsekwencji astmy. Dodatkowo kontakt osób niepalących z dymem tytoniowym osłabia ich zdolność do pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie. Już w 2002 roku badania zostały przeprowadzone, gdzie okazało się, że z powodu samego biernego wdychania dymu tytoniowego w tym roku zmarło prawie 2000 niepalących Polaków, z czego prawie 1000 na chorobę niedokrwienną serca, a ponad 500 na udar mózgu, 128 na raka płuc, a 73 osoby na przewlekłą nienowotworową chorobę układu oddechowego. W Polsce przeprowadzono wiele badań klinicznych, epidemiologicznych, które obrazują zdrowotne następstwa wymuszonego narażenia dzieci na dym tytoniowy. Obserwuje się wśród dzieci narastanie ryzyka niższej masy urodzeniowej, zakażeń dróg oddechowych, upośledzenia funkcji płuc i nawracających infekcji ucha, astmy i nagłego zgonu dziecięcego. Prawie wiemy, że populacyjnie pali około 24% codziennie wszystkich Polaków, ale jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest prawie 40% dorosłego społeczeństwa. Wbrew wbrew takim jakby powszechnym internetowym informacjom, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak jeden, o ile jeden papieros skraca życie. Wiadomo jednak, że palacze żyją średnio o około 10 lat mniej i przede wszystkim żyją w gorszym zdrowiu i mają więcej chorób współistniejących niż osoby niepalące.
Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz, w twoim głosie, myślach twych i uśmiechu, tyle go masz, że otworzyć mogłabyś sklep. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca.
Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu w Polsce. Winisz sobie serca, to jest taki truizm, prawda? Jest to jeden z głównych modyfikowalnych czynników chorób sercowo-naczyniowych, chorób serca, udaru mózgu. Przypominam, że w tym worku mieści się także miażdżyca, miażdżyca szczególnie kończyn dolnych, miażdżyca tętnic szyjnych, która prowadzi do udaru serca. Czy palacze boją się zawału? Wydaje mi się, że nie. W tej chwili rzeczywiście leczenie zawału w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Jedna z najlepszych kardiologii interwencyjnych w Europie, sieć kardiologiczna, która tak naprawdę pokrywa cały kraj. I tutaj rzeczywiście, jeśli ta interwencja jest w miarę szybko, to tak naprawdę zawał nie jest problemem dla serca. Tak się oczywiście tylko z pozoru wydaje. Z powodu tego, że nie jest problemem, że będziemy mieć zgon, natomiast serce i choroba już zawsze będzie. Natomiast miażdżyca kończyn dolnych, jeśli mamy dodatkowe czynniki ryzyka, na przykład cukrzycę, to u palaczy papierosów tak naprawdę jest to jeden z głównych czynników, który prowadzić może do tak zaawansowanych zmian miażdżycowych, że dochodzi do amputacji kończyn dolnych. Jednej, dwóch, różnie bywa, prawda? Jeśli chodzi o tętnice szyjne, to dochodzi do takiego zamknięcia światła tętnicy, że krew nie dopływa do mózgu, no i dochodzi do udaru niedokrwiennego. Zatem te wszystkie jakby czynniki, które są wynikiem tego, że palenie papierosów zwiększa ryzyko miażdżycy, przyspiesza jej rozwój, są niebagatelne, jeśli chodzi o szeroko pojęte choroby sercowo-naczyniowe. Czy mamy w ogóle jakieś korzyści z szybkiego zaniechania palenia natychmiast na przykład? No bo wiecie, że tam już rzeczywiście ci, co rzucą palenie, no po kilku miesiącach mówią, no czuję się lepiej. Ale w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi. W ciągu 12 godzin po wypaleniu ostatniego papierosa stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu. W ciągu 2 do 12 tygodni poprawia się praca krążenia i płuc. rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej czy sercowo-naczyniowej jest o połowę niższe niż u osób palących. Nie zrównujemy się jeszcze ze zdrowymi osobami, ale tak naprawdę po roku już to ryzyko z tych 30% zmniejsza się na 15%. 5 do 15 lat, czyli średnio 10, potrzeba, aby ryzyko udaru mózgu zmniejszyło się do poziomu występującego wśród osób niepalących. 15 lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły. I tutaj także mniej więcej tyle lat potrzeba, żeby ryzyko onkologiczne zmniejszyło się. Ono nigdy nie będzie tak jak u osoby niepalącej, ale zdecydowanie zmniejszy się w stosunku do osoby palącej. Jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, na całym świecie corocznie umiera około 17 milionów osób z tego powodu. Jest to przyczyna 1/3 wszystkich zgonów. W europejskim regionie WHO, gdzie 28% dorosłych Europejczyków pali papierosy, czyli na plus, że jesteśmy trochę poniżej średniej europejskiej, 46 spośród 4 milionów zmarłych w 2020 roku palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia. Czyli palacze przynajmniej w połowie umierają z tego powodu w Europie. Liczba zgonów w Europie jest tak duża, że no, te wszystkie środki zaradcze, które są wprowadzone w państwach europejskich, jeszcze nie we wszystkich, ale o zakazie palenia publicznie, w miejscach publicznych, zakazie palenia w pracy, no to można powiedzieć, jest to krok w dobrym kierunku. W Polsce, tak jak mówiliśmy, 24% osób pali papierosy, z czego więcej jest mężczyzn, bo prawie więcej niż połowa to są mężczyźni. Więcej takich rozwiązań, jakie są w tej chwili dostępne w państwach Unii Europejskiej co do ograniczenia palenia, no to oczywiście takie założenia, że w miejscach, szczególnie w restauracjach, w kawiarniach przestaliśmy palić. No, było to wprowadzone w Polsce kilka lat temu. Na początku wszyscy się oburzali, a w tej chwili nikt sobie nie wyobraża, że miałby siedzieć i jeść obiad w jakiejś restauracji, w której są osoby palące papierosy, prawda? Także te wszystkie obostrzenia może na początku tak jakby mówimy, że palacze mówią, ograniczacie naszą wolność. No ale niestety to, co powiedziałam tutaj o dymie i biernym paleniu, no to nie jest problem tylko palacza, prawda? Gdyby to był tylko problem palacza, no to naprawdę większość z nas nie miałaby tutaj problemu z siedzeniem koło niego, prawda? Natomiast no niestety ten dym wdychają wszyscy, którzy znajdują się w okolicy, zatem tak naprawdę palenie to nie jest problem tylko palacza. Pilnujcie sobie w domach, żeby jeśli macie osoby niepalące, oczywiście zachęcać je do niepalenia. Natomiast jeśli już palą, no bo nie macie na nich jakiegoś wpływu, prawda, nie jesteście w stanie ich przekonać do zmiany tego postanowienia, no to absolutnie, żeby to nie odbywało się, bo przede wszystkim w obecności dzieci. Tu to jest takie zalecenie nawet w tej chwili do pediatrów, że w przypadku dzieci w historii choroby dziecka powinno być opisane, czy rodzice są osobami palącymi. Czyli nie palimy w obecności dzieci, na spacerze także nie palimy nad naszym dzieckiem. Służy to też trochę ograniczaniu palenia. Natomiast miejmy jakieś pomieszczenie wydzielone, w którym w ostateczności możemy zapalić tego papierosa. Rozwiązania, jakie zachęcają do zaprzestania palenia, no są różne, między innymi te wszystkie ograniczenia, no tak jak już tu ten przykład tych restauracji. No, na początku rzeczywiście przez miesiąc, dwa był to problem, no ale potem wszyscy się jakoś do tego przyzwyczaili. Coraz więcej osób w średnim wieku rezygnuje z palenia tytoniu, natomiast martwi nas, że palą młodzi ludzie. Młodzi ludzie palą bezrefleksyjnie, bo koledzy palą, bo nie wiem, bo to jest super, prawda, bo śmierdzę, bo czuję się lepiej. No, to jest wszystko nieprawda. I niestety te argumenty wszystkie prozdrowotne do tej populacji młodszej czasem niestety nie trafiają. Coraz więcej osób rezygnuje z palenia tytoniu, mając na uwadze swoje zagrożenia zdrowotne. Rodziny, znajomi palaczy, którzy zachorowali na serce, przebyli udar mózgu, mogą też podejrzewać, nawet jeśli sami nigdy nie palili, że być może nauk to uzależnienie u mojego współmałżonka, u moich dzieci mogło doprowadzić mnie do takiej czy innej choroby. Rozwiązania, jakie są coraz szerzej wprowadzane w Europie głównie, które mają za zadanie ograniczyć wpływ szczególnie palenia biernego z punktu widzenia populacji, są oczywiście niezbędne. Czyli nie ma opcji, żeby palacze jakby dyktowali nam swoje prawa i żądali czegoś od osób niepalących, ponieważ wiemy, że to palenie jest tak szkodliwe dla zdrowia naszego, że nie możemy sobie na to pozwolić, żeby tak jakby łatwo dostępna szkodliwa substancja miała jeszcze mieć wpływ na ludzi, którzy nie palą papierosów.
Eviva latte, człowiek zginąć musi. Cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem. Nędza porywa za gardło i dusi. Zginąć to zginąć jak pies, a tymczasem Eviva latte, niechaj pasie brzuchy. Nędzny filistrów naród, my artyści, my, którym często na chleb braknie suchy, my do jesiennych tak podobni liści. Choć życie nasze splunięcia nie warte.
Czyli zatem podniesienie akcyzy na papierosy, niech one kosztują 40 zł, prawda? Czy nawet więcej. Ta akcyza okazuje się oczywiście nie wystarcza niestety na pokrycie szkód zdrowotnych, jakie palacze wywołują w swoich organizmach i jakiego nakładu opieki zdrowotnej wymagają ich choroby, z powodu których ich leczymy. Standaryzowane opakowania, informacje, duże obrazki, zakaz oczywiście sponsoringu, zakaz promocji, i eliminowanie nabierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscach pracy, przestrzeni publicznej i środkach transportu publicznego. To są takie minimalne zasady, jakie powinny być wdrożone w każdym cywilizowanym świecie. Zatem, a gdyby tak każdy dzień był dniem bez papierosa? Czy palacz może sobie tak pomyśleć? Oczywiście palacz średnio w Polsce wypala około 17 papierosów dziennie. Miażdżąca większość palaczy zaczęła palić przed 25 rokiem życia, prawie 90%, więc niestety ten nauk rozpoczyna się w młodości, w tej fantastycznym momencie, kiedy nie do końca myślimy o tym, że możemy mieć nadciśnienie, że możemy mieć udar mózgu, że możemy mieć zawał serca, prawda? To nas, jak mamy tam naście lat, po prostu te problemy nie dotyczą. 13% palaczy uważa, że e-papierosy mogą pomóc w zerwaniu z nałogiem, co jest nieprawdą. Ostatni dzień maja jest dniem bez papierosa. Jest on ustanowiony przez WHO i w tym i ten dzień ma nam uświadomić, jak zgubny wpływ ma palenie tytoniu, szczególnie na układ oddechowy człowieka. Palenie tytoniu odpowiada za 90% przypadków raka płuc w Polsce. Nowotwór ten jest obecnie najczęściej występującym złośliwym nowotworem w naszym kraju i stanowi pierwszą przyczynę zgonów onkologii. Rocznie umiera 23 tysiące osób, choruje coraz więcej kobiet. Rak płuca w tej chwili zabija więcej kobiet niż rak piersi. Zatem musimy zacząć myśleć o tym globalnie. Też w tej chwili to leczenie onkologiczne raka płuc zdecydowanie się poprawiło, ale tutaj niestety ryzyko progresji jest bardzo duże. Wiele oskrzela palacza nie mają prawidłowego pokrycia rzęskami. Zadaniem rzęsek jest usuwanie śluzu i zanieczyszczeń. Rzęski poruszają się z prędkością około 800 razy na minutę. Po jednym zaciągnięciu się dymem papierosowym zanieczyszczeń jest stosunkowo niewiele, ale w każdym papierosie ich przybywa. Poza tym tych zaciągnięć w trakcie palenia jednego papierosa jest kilka chyba, albo kilkanaście. Ten dym, całe te substancje drażniące podrażniają błonę śluzową gardła, oskrzeli. Nabłonek zwiększa produkcję śluzu, aż jest go tyle, że rzęski są nim obglepione, nie są w stanie go usunąć. Po prostu się jakby topią w tym śluzie wywołanym przez dym papierosowy. Następnym etapem jest zniszczenie nabłonka, zaleganie wydzieliny, gromadzenie się bakterii, czego skutkiem jest częste zakażenia. Dlatego też palacze kaszlą, prawda? Dym tytoniowy nie ma zdrowych papierosów. Wszystkie szkodzą. Także papierosy elektroniczne, czyli przechodzenie z jednego nałogu na drugi, to jest tak, jakbyśmy leczyli uzależnienie od leczymy tak trochę uzależnienie od narkotyków metadonem, ale nie możemy leczyć jednego uzależnienia, wprowadzając inny środek uzależniający, bo to jest w ogóle bez sensu. Dym tytoniowy zawierający kilka tysięcy substancji szkodliwych i rakotwórczych wielokrotnie jest wdychany w połączeniu jeszcze z zanieczyszczonym powietrzem i prowadzi do zmian nie tylko w tym nabłonku, ale w tych komórkach wszystkich, prawda, dochodzi do onkotworzenia, nie ma tych mechanizmów sprawnych, naprawczych i dlatego też to ryzyko onkologiczne jest takie duże. Zanieczyszczenia docierają do pęcherzyków płucnych, stamtąd są transportowane z krwią do narządów. Jednym z dowodów na to jest rak pęcherza moczowego, ale także wszystkie raki dróg moczowych. Czyli przecież nie palimy pęcherzem moczowym, a palacze mają 10 razy większe ryzyko raka pęcherza moczowego niż osoby niepalące. Ten szkodliwy rakotwórczy dym tytoniowy przez krew jest transportowany do pęcherza moczowego i tam wywołuje onkogenezę i doprowadza do rozwoju raka pęcherza moczowego. Czyli palacze papierosów spodziewają się nie tylko nowotworu płuc, raka płuc, ale także raków uroterialnych, w szczególności raka pęcherza moczowego, a wydawałoby się mogło, że cóż, pęcherz moczowy ma, ma wspólnego z drogami moczowymi. Substancje rakotwórcze dostają się do nerek, w nerkach są wydzielane z moczem i trafiają do pęcherza moczowego, gdzie zaczyna się rozwijać rak. Nie wiemy, dlaczego niektórzy palacze chorują na raka płuc, a niektórzy chorują na raka nerki czy pęcherza moczowego. Wiadomo, że to, co powiedziałam, też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że papieros skróci nam życie o 10 minut do 15. Natomiast średnio palacze żyją o 10 lat krócej niż osoby niepalące i jeszcze dodatkowo w gorszym zdrowiu, czyli mają na przykład POHP czy inne choroby współistniejące, które zmniejszają komfort ich życia, powodują, że muszą zażywać leki, wymagają częstszych wizyt u lekarza, wymagają wizyt w szpitalach. Oczywiście zmniejszają możliwość wykonywania aktywności fizycznej, bo mamy duszność wysiłkową i kaszel. Pacjenci mówią, jeśli chodzi o kaszel, a palę to kaszle, prawda? Mam to tyle lat, no to trudno. POHP jest tak naprawdę w większości przypadków wywoływane przez palenie papierosów. Dochodzi do uszkodzenia układu oddechowego i to jest choroba bardzo uciążliwa, naprawdę na pewnym etapie wymagająca. Jeśli palacz nie rzuci palenia, to ona progresję ma bardzo dużą. Często wymaga na przykład koncentratora tlenu w domu. Także tutaj uciążliwość jest bardzo duża. Mamy skuteczniejsze leki niż jeszcze kilka lat temu, ale one nie są w pełni skuteczne, żeby zniwelować ten problem dyskomfortu, jaki się pojawia. Zatem tak. Co możemy powiedzieć tak ogólnie o paleniu? No znaczy nie ma argumentu, żeby palić. Nie da się jasno wytłumaczyć tego mechanizmu uzależnienia. Tutaj substancją uzależniającą jest nikotyna, czyli co my stosujemy, żeby pomóc rzucić palenie. Oczywiście stosujemy środki, które mają za zadanie działać na ten element uzależnienia w głowie i tutaj Tabex czy te leki dostępne bez recepty, ale ja jednak zalecam zwykle na początek zastosowanie nikotynowych środków zastępczych, czyli to uzależnienie od nikotyny niestety będzie powodowało, że nasza chęć rzucenia palenia będzie trudna do zrealizowania. Dlatego wspomagajmy się jak możemy. Stosujcie kilka rzeczy naraz, żeby zerwać z tym nałogiem. I każdy palacz musi kilka razy rzucać palenie, zanim rzuci skutecznie. Nie ma co sobie mówić, dzisiaj zapalę jeden, jutro może pół, pojutrze może dwa, no będę tak sobie zmniejszał. Nie, rzucamy palenie po prostu od razu. Postanawiamy i rzucamy. Też jeśli mamy w domu jakieś papierosy, to lepiej się po prostu ich pozbyć, prawda? Nie mieć ich pod ręką. Czyli możemy zastosować środki, które wspomagają nasz mechanizm uzależnienia w głowie. Natomiast zawsze też raczej na początku dokupcie coś z nikotyną. Czy to będzie guma, czy plaster. Nie ma to istotnego znaczenia. Plaster, wydaje mi się teraz z mojego doświadczenia, że są dość skuteczne. Natomiast z kolei też u palacza jest jeszcze ten problem z ustami i z rękami. To może u tych osób, które mają silne uzależnienie takie, że siedzą, piją kawę i palą papierosa, to może akurat guma do rzucia będzie lepsza. Czyli tutaj zresztą to możecie zmienić. Uznacie po jednym dniu, że plaster nie działa, no to co za problem, zmienić to na gumę do rzucia, prawda, czy na odwrót. Jeśli chodzi o tabletki, to te podstawowe są bez recepty. Jest jedna tabletka, która na receptę, ale ona w tej chwili jest Vereniclina. Ona jest w tej chwili w Polsce niedostępna. Koszt takiej terapii myślę, że jest porównywalny do paczki papierosów. Natomiast czy będzie efekt z tych leków? No bardzo różnie to wygląda, tak jak z wszystkim, prawda? U jednych osób mamy naprawdę dużą skuteczność, no i u niektórych palaczy te 2-3 podejścia jakby są niezbędne, żeby zrezygnować z tego palenia. Natomiast programy doradcze, telefoniczna poradnia pomocy palącym, infolinie dostępne w internecie. Nie ma tutaj problemu z dostępem. Tam można się zawsze poradzić, co zrobić, można porozmawiać. To są osoby, to są najczęściej psychologowie, czy osoby, które rzuciły palenie, które mają w tym doświadczenie i na pewno coś tam w takim szybkim momencie doradzą. Natomiast z punktu widzenia zdrowia i rodziny, to tak naprawdę palenie, oprócz uzależnienia alkoholu od alkoholu, które także rodzinnie jest bardzo trudne do jakby zniwelowania i też niesie wiele niekorzystnych zdarzeń takich społecznych, to palenie papierosów wydaje się, że jest najbardziej akceptowanym złym środowiskowo czynnikiem. Czyli musicie sobie pomyśleć o tym, że niestety ten palacz, który mąż czy ja wypalam, papieros, który mąż czy ja wypalam w kuchni, będzie działał na nasze dzieci. I powiedzenie, one nigdy nie paliły, niestety nie ma w ich przypadku żadnego zastosowania. Podsumowując tą audycję, tak naprawdę życzyłabym, aby każdy palacz papierosów przeanalizował możliwości zaprzestania palenia. Co powinien zrobić, żeby wyjść z tego nałogu. Oczywiście trzeba to mieć przemyślane. To nie może być tak, że dobra, zrzucam palenie, bo to z tego się nie tak się nie uda. To jest duże uzależnienie. W związku z tym, czy argument zdrowotny jest ważny, czy też argument taki prorodzinny jest ważny, no nie ma to istotnego znaczenia. Natomiast no ważne, żebyście jakiś argument odnaleźli w sobie i żebyście znaleźli taką siłę, żeby powiedzieć, no spróbuję i podejmę ten problem i spróbuję rzucić to palenie. Dziękuję bardzo za uwagę. No i do usłyszenia, przepraszam bardzo, już w lutym 2025.
Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem.
2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale.
My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu.
Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lulajże Jezuniu solo saksofonu.
Byś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu.
Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu.
Może zamiast kołysanek
i cichej stajenki
jakaś trąbka
i fortepian
i jakieś bębenki.